I tak, drodzy Państwo, poranek w Radiu Wnet trwa. Mamy godzinę 8.47 i mamy też już połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem. Jest z nami pan Piotr Schab, sędzia, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
W ostatnim czasie nabrzmiał temat kwestionowania statusu sędziów powołanych w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku. Krytycy KRS wskazują, że jest to nieprawidłowe. W tym ostatnim kontekście przytaczają szereg orzeczeń sądów krajowych, Sąd Najwyższy i sądów międzynarodowych, takich jak na przykład TSUE. Proszę powiedzieć słuchaczom, co to są za orzeczenia, ile ich jest, przynajmniej które z nich są kluczowe dla narracji tzw. obrońców praworządności?
Proszę Państwa, po pierwsze nie ma żadnego orzeczenia tak zwanych trybunałów międzynarodowych, które kwestionowałyby wprost status sędziowski osoby powołanej na stanowisko sędziego, na urząd sędziego w procedurze, która przewiduje udział Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej wedle ustawy z grudnia 2017 roku. Wszystko, co słyszą Państwo poza tą konkluzją, jest fałszem. Wszystko to, co słyszą Państwo poza tą konkluzją, jest polityką i to niestety uprawiano wulgarnie także przez sędziów, co przyjmuję z bólem. Jako człowiek, który blisko 30 lat orzeka na sali sądowej, to orzekał z różnymi sędziami, z różnej proweniencji, powoływanymi przez różne organy na swe stanowiska i robiłem to zawsze z pokorą mojemu państwu, któremu służyłem i służę. Jeżeli pani redaktor pyta o wagę orzeczeń, a jednocześnie daje mi możliwość wskazania skali manipulacji także przez sędziów Sądu Najwyższego, poszczególnymi orzeczeniami na przykład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chciałbym uprzejmie po raz kolejny, bo często to czynię, ponieważ to orzeczenie jest bądź interpretowane fałszywie, jaskrawo fałszywie przed opinią publiczną, bądź też jest pomijane. Chciałbym odwołać się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada 2019 roku, które to orzeczenie w połączonych sprawach wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, któremu przewodniczył zresztą wówczas pan sędzia Safian, gdzie stwierdzono w tezie 145, proszę to sobie zapamiętać, ponieważ przeciwnicy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, bo tak nazwę tych ludzi, którzy jako sędziowie uprawiają politykę i tę politykę antypaństwową. Te tezę chcą wykreślić z annałów orzecznictwa TSUE tak naprawdę, bądź ją jaskrawo zreinterpretować tak, aby osiągnąć swój fałszywy cel. Otóż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wówczas stwierdził jednoznacznie, nominacje prezydenckie udzielane sędziom nie podlegają weryfikacji sądowej. Kropka. Jeżeli zatem zestawimy tę tezę, która zresztą stanowi część bardzo rozbudowanego orzeczenia, w którym nie zakwestionowano w ogóle, podkreślam, w ogóle in gremio statusu sędziów powoływanych we wspomnianej przeze mnie procedurze, ani też tym bardziej statusu konkretnych sędziów. Jeżeli zatem weźmiemy pod uwagę, że to orzeczenie stoi jaskrawo naprzeciw tej uchwale, którą powołują sędziowie mieniący się być obrońcami konstytucji, obrońcami państwowości polskiej, moim zdaniem nie polskiej, zestawić z tak zwaną uchwałą trzech połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku, w której tę uchwale dopuszczono wprost na sali sądowej kwestionowanie, negowanie statusu poszczególnych sędziów jako członków składów orzekających ze względu na to, że uczestniczyli jako kandydaci na stanowiska sędziowskie we wspomnianej przeze mnie procedurze, to mamy czarno na białym obraz kłamstwa, obraz fałszu, obraz działań antypaństwowych, które zresztą stanowią tło i sedno orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego bardzo szybko, bo jeszcze kilka tygodni po wzięciu przez Sąd Najwyższy w okrojonym składzie, w nielegalnym w moim przekonaniu składzie, bo Sąd Najwyższy podejmując tę uchwałę mienił się pełnym składem Sądu Najwyższego, wyeliminowano z udziału w podejmowaniu tej uchwały dwie legalne izby Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jeżeli zatem wówczas Trybunał Konstytucyjny kilka tygodni później wyeliminował swoim orzeczeniem tę uchwałę z porządku prawnego, to powoływanie się tę uchwałę przez sędziów, takich jak pan Mgłosiek, czy pan Chmielewski, czy innych aktywistów, jest jaskrawym bezprawiem. Proszę o tym pamiętać.
To przyjrzyjmy się może konkretowi, no bo można powiedzieć, że ostatnią taką odsłoną tego zjawiska było właśnie wyłączenie dwójki sędziów, którzy mieli rozpoznawać sprawę zażalenia na brak tymczasowego aresztowania Marcina Romanowskiego. No jedna z tych sędziów sama złożyła wniosek o wyłączenie jej ze składu orzekającego, bo w przeszłości była po prostu na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie, gdy pan Marcin Romanowski był wiceministrem. Sędzia Chmielewski, wspomniany przed momentem przez pana, uwzględnił wniosek, ale dodatkowo uznał, że sędzia powinna być wyłączona, dlatego że brała udział w procedurze powołania przed KRS. Dodatkowo wyłączył na tej samej zasadzie kolejnego sędziego, Przemysława Dziwańskiego, pomimo że miał orzekać wyłącznie w sprawie wniosku sędzi. No i teraz mamy dwa orzeczenia. Wcześniej wniosek prokuratury o wyłączenie sędziego Dziwańskiego został odrzucony. Co pan może z tym zrobić jako rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych?
Proszę Państwa, w moim przekonaniu tego rodzaju uzurpacja do podejmowania aktywności na sali sądowej przez sędziego i to aktywności, która przybiera postać orzeczeń sądowych, pomimo że tym orzeczeniem de facto ów akt, który został podpisany przez pana Chmielewskiego, przynajmniej w zakresie dotyczącym pana sędziego Przemysława Dziwańskiego, nie jest, ponieważ chodzi tutaj o brutalną, polityczną, bezczelną ingerencję w prawomocne orzeczenie sądu. Proszę pamiętać, że uprzednio wniosek dotyczący pana sędziego Dziwańskiego w kwestii wyłączenia nie został uwzględniony przez 10 Wydział Karno-Odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie. Znamienne zresztą, że wniosek ten rozpoznawany był przez sędziego znanego mi dobrze, cieszącego się bardzo dobrą opinią i w ogóle nie uczestniczącego, gdy chodzi o procedurę awansową, w czynnościach, które uwzględniałyby Krajową Radę Sądownictwa w nowym kształcie. A zatem, jeżeli pan Chmielewski odważył się, zresztą wydając postanowienie, proszę wejrzeć, wulgarne w tonie i to również jest przyczyna, że tak powiem, do oceny postawy tego człowieka. Jeżeli pan sędzia Chmielewski w ten sposób ingeruje w samosedną służbę sędziowskiej, to w moim przekonaniu dopuszcza się nie tylko deliktu dyscyplinarnego, i to ciężkiego, który nie może być tłumaczony tym kontratypem ustawowym, bardzo szeroko ekskulpującym, czyli usuwającym zarzucalność poszczególnych postąpień sędziów ze względu na ich rzekomy błąd. To nie był błąd, to była intencjonalność, która skutkuje powinnością wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w ogóle niezależnie od tego, czy potem politycy i współdziałający z nimi upolitycznieni sędziowie zechcą podjąć działania mające na celu przejęcie takiej sprawy przez jakiegoś rzecznika powoływanego ad hoc przez ministra, bo minister ma takie prawo po to, żeby tę sprawę ukręcić i umorzyć. Z drugiej strony mamy do czynienia, w moim przekonaniu, z ewidentnym przestępstwem. To jest torpedowanie działania państwa i to torpedowanie godzące w struktury państwa, pamiętajmy. Wymiar sprawiedliwości stanowi jedną ze struktur państwowych. Tego rodzaju aktywność wywrotowa, nie powiem rewolucyjna, bo to słowo traci już w tym momencie całkowite znaczenie. Jeżeli mówimy o rewolucji, to ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Tyle mamy tych rewolucji w krótkim czasie spiętrzonych. Ale to, co zrobił pan Chmielewski, jest przestępstwem. I to jest moje zdanie.
No dobrze, tylko pytanie, co dalej? Czy ta walka w ogóle jest do wygrania? No bo są inne przypadki takich kuriozalnych sytuacji, które no wynikają po prostu z kwestionowania statusu sędziów. Ostatnio mieliśmy taką głośną sprawę z Rzeszowa. Sąd apelacyjny w ogóle przestał orzekać w sprawach karnych, bo wyroki z tego sądu po prostu masowo uchylał Sąd Najwyższy. No i państwo, tutaj mam na myśli zwolenników poglądu, że w Polsce obowiązują ustawy, ewidentnie, no można powiedzieć, nie macie pomysłu, jak wyjść z tego impasu. Druga strona, która jak widać nie liczy się ze szkodą dla obywateli, ma sprawy w sądach i ma sojusznika w Ministerstwie Sprawiedliwości. I co dalej?
Tak, pani prokurator, z całą życzliwością, przepraszam, pani redaktor oczywiście. Redaktor. Pani redaktor, z całą życzliwością dla pani, argument o braku rzekomego pomysłu z naszej strony, ze strony sędziowskiej, jest argumentem chybionym, argumentem, który utożsamiałby nasze działania z działaniami politycznymi.
Powiedzieć o tych argumentach teraz, o to chodzi.
My możemy i musimy stosować ustawę. stosowanie ustaw staje się z każdym dniem coraz trudniejsze. Proszę pamiętać, że stosowanie ustawodawstwa w Polsce skutkowało tym, że do Krajowej Rady Sądownictwa, a w szczególności do biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych funkcjonującego przy KRS, a w zasadzie w KRS, wtargnęła policja w liczbie kilkudziesięciu uzbrojonych funkcjonariuszy i dwóch, że tak powiem, zajadłych, przejętych swoją misją daną im przez polityka kierownictwem. My stoimy na stanowisku, że ustawodawstwo nas obowiązuje i proszę wierzyć, że to, co pani w moim przekonaniu błędnie nazywa brakiem pomysłu, oznacza stosowanie ustaw. Będziemy prowadzić postępowania dyscyplinarne, będziemy kierować zawiadomienia o przestępstwie, będziemy wypowiadać się publicznie na temat bezprawia, nie zostaniemy złamani, chyba że ktoś chce nas wyeliminować w inny sposób, z czym się liczymy w gruncie rzeczy, proszę wierzyć. I pomysł to należy do czynnika państwowo-twórczego, a nie do mnie jako sędziego. Ja jestem od stosowania, czytania, stosowania konstytucji, stosowania ustaw. Powtarzam, w naszym kraju oznacza to z każdym dniem coraz większy wysiłek, ale ja się tego wysiłku podejmuję wraz z moimi najbliższymi współpracownikami, przed którymi chylę czoła i tak będę czynił.
Powiedział sędzia, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, pan Piotr Schat. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.